Bunt jest naprawdę bardzo dobry i to niezwykły przywilej, że mogę po raz kolejny tutaj przed Wami tutaj stać i podzielić się jakimś słowem, które, że tak powiem, Bóg wkładzie mi na sercu. Ale chciałem, żebyśmy pochylili jeszcze głowy, zanim przejdziemy do tematu, do tego wątku całego. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za Twoje żywe słowo, za to, że dajesz nam pociechę z tego słowa, za to, że dajesz nam wskazówki z tego słowa, ale przede wszystkim dziękujemy Ci za to, że to słowo jest dla nas dostępne, że możemy je otwierać, że możemy je czytać, że możemy je studiować, że możemy czerpać naukę z tego słowa ku naszemu zbudowaniu, Panie. Dlatego proszę Ciebie, aby to ziarno, które dzisiaj zostanie zasiane, te wersety, które będziemy czytali, Panie, aby one trafiły do nas głęboko i żeby przyniosły wielokrotny owoc w naszym życiu. W Twoim świętym imieniu Jezus. Chwała niech Ci będzie. Amen. Tak, słuchajcie, wiecie co, no jak zwykle mam kłopot, bo, że tak powiem, natłok myśli, tak? Natłok myśli różnego rodzaju. Bardzo pod wrażeniem też dzisiejszego, że tak powiem, czasu uwielbienia, podczas którego Pan dużo do mnie mówił i tak cały czas jakaś koncepcja, może to powiem, może jeszcze tego dodam, prawda, i tak dalej. Niemniej jednak nie, dzisiaj będę się trzymał tematu, który zaplanowałem, ale chciałem tak zacząć i powiedzieć, słuchajcie, że Bóg jest dobry, tak jak zaczęliśmy dzisiaj pierwszą piosenką, że On jest dobrym Bogiem. I wiecie co? I to, że On jest dobrym, my możemy mówić, używać tego słowa dobry do wielu rzeczy, tak? Możemy mówić, że nie wiem, że ciasto jest dobre, tak, że obiad był dobry. Możemy mówić, że mam dobrą żonę, że mam dobre dzieci, prawda? Dobre, prawda? I wiele razy, jak mówimy to słowo dobry, tak, to często ono kompletnie nie dorównuje do tej dobroci, jaką jest Jezus Chrystus dla nas, słuchajcie. Bo Bóg jest dużo, dużo bardziej dobry niż wszystko inne dookoła nas tak naprawdę. A tą dobroć okazał nam w bardzo, bardzo przejrzysty sposób, słuchajcie. Taki, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł, słuchajcie. I to jest ta dobroć. W tej dobroci tak naprawdę zawiera się wszystko. Dlatego, że poprzez wiarę w to, tak? Nasze grzechy, ten list dłużny, który nas obciąża, tak? Został kompletnie wymazany, tak? Pan Bóg powiedział, że nie wspomni więcej tych grzechów. Tylko uwierzmy w sercach naszych, wyznajmy swoimi ustami, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. I słuchajcie, ponieważ Bóg jest dobry, ponieważ On naprawdę jest dobry, dał nam taką możliwość, abyśmy wspólnie razem mogli budować się jako Kościół. Abyśmy wspólnie razem, jako Jego dzieci, mogli się gromadzić, mogli Go wspólnie razem wielbić, mogli Go wspólnie razem wywyższać, mogli wspólnie razem śpiewać Mu pieśni, mogli wspólnie razem czytać Jego Słowo i uczyć się wspólnie razem i studiować to Słowo i budować się nawzajem. Wierzę bardzo mocno to, że to, co mamy tutaj, kiedyś może dawałem takie już porównanie, tak? Ale to te nasze spotkania takie, które mamy, tak? Co niedzielę o godzinie 10:30, czy w innych zborach może o 11 albo o 10. Byłem w takim zborze, gdzie na to 9 rano się spotykają już, tak? To jest mniejsza miejscowość, gdzie 9, godzina 11, słuchajcie, było koniec nabożeństwa. Tak, u nas się dopiero rozkręca, bo na dobrą sprawę się uwielbianie kończy, tam już był koniec. Niesamowite doznanie też. W każdym razie, nieważne o której godzinie, nieważne w jaki dzień, możemy gromadzić się razem. Ale to jest tak naprawdę taką wisienką na torcie tego, czym naprawdę prawdziwe chrześcijaństwo i relacje z Bogiem jest. Dlatego, że tej wisienki na torcie by nie było, gdyby każdy z nas, każdego dnia nie wstawał rano i mówił: Boże, kocham Cię. Boże, chcę Tobie służyć. Boże, chcę iść za Tobą. Nie byłoby tej wisienki na torcie. Gdyby każdy z nas zupełnie losowo tutaj przyszedł, tak? Nie mając Chrystusa w sercu. Nie będąc prowadzonym przez Ducha Świętego, słuchajcie, gdybyśmy tak się zeszli, bylibyśmy tylko zbieraniną różnych ludzi tak naprawdę. To uwielbianie, te słowa, bo jesteś dobry, które śpiewaliśmy, słuchajcie, nie miałoby żadnego wydźwięku. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, jacy jesteśmy na co dzień. Kim jesteśmy na co dzień. I wiecie co? Słowo Boże określa tą naszą codzienność na wiele różnych sposobów, tak? Pan Jezus sam nas przyrównuje i nazywa nas w przeróżny sposób. Pan Jezus na przykład nas nazywa swoimi dziećmi, tak? Możemy przyrównać się teraz do dzieci Bożych, tak? Którzy zwracają się do Boga jako do swojego Ojca. Zgadza się? To jest jedno z takich porównań. Drugie z takich słów, które Pan Bóg używa w naszym kierunku, to jest, jesteśmy Jego sługami. Tak? On jest naszym Panem, my jesteśmy sługami. Kolejnym sposobem, w jaki sposób Pan Bóg nas nazywa w swoim słowie, jest uczniowie. Tak? Jesteście moimi uczniami. Takie słowa, po tym poznają, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Tak? Czyli Pan Bóg nazywa nas też swoimi uczniami. I tutaj zmierzam powoli do sedna tematu, dlatego że chciałbym troszeczkę kontynuować tym, co już parę razy mówiłem, tak? A mianowicie o uczniostwie. I mówiłem w kilku różnych takich drobnych aspektach. Najwięcej właśnie skupiłem się na tym uczniostwie. Myślę, że większość z Was nie słyszała tego, dlatego że, a może część z Was, dlatego że jak byliśmy w kątach właśnie rybackich, tam sobie o tym trochę rozmawialiśmy i bardzo dużo mówiliśmy właśnie o tym, czym jest ta prawdziwa miłość, jaką my powinniśmy się darzyć nawzajem, tak? I ten werset, który zacytowałem, prawda, że po tym poznają nas, żeśmy uczniami Bożymi, tak? Jeśli miłość wzajemną do siebie nawzajem mieć będziemy. Jest to pewna rzecz, która nas cechuje, tak? I tak samo jak idąc galerią, która dzisiaj jest zamknięta, tak? Przechodząc się i widząc mężczyznę, kobietę trzymającą się razem za rękę, a kobieta dalej trzyma jeszcze jedno malutkie dziecko, tak? Od razu widzimy, że jest to rodzina, tak? Pewne cechy wskazują na to, że jest to rodzina, tak? Nie musimy podejść zapytać, przepraszam, a czy wy jesteście rodziną, tak? Raczej 90% szans na to, że to jest rodzina, tak? Coś nam pokazuje, że to jest rodzina. Czy nawet nie trzymają się za ręce, ale widzimy w sklepie, przy półkach w sklepie, tak? Jest sytuacja, żona coś mówi do męża, nie, no wziąłbyś to, a on odpowiada nie i tak dalej. Jesteśmy w stanie po tej sytuacji ocenić, tak, to jest mąż, to jest żona, nie na odwrót. I to jeszcze kilka, tak, jesteśmy w stanie... Tak. Jesteśmy w stanie określić staż małżeński nawet często po tych rozmowach, prawda? No oni tak 15 lat po ślubie na pewno są już, tak? Albo 20. Także jesteśmy w stanie to ocenić. I tak samo Słowo Boże mówi, że ludzie będą w stanie nas ocenić i w stanie rozpoznać w nas uczniów Chrystusa. Że kiedy będziemy wchodzili w jakieś miejsce, to będą widzieli, że wszedł uczeń Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto się uczy od samego Zbawiciela. I jedno z takich głównych wskazówek do tego, to jest właśnie to, o czym mówiłem, to jest miłość wzajemna. Miłość do siebie nawzajem. Tą miłość musimy pokazywać. I kolejnym tematem, do którego chciałbym teraz zmierzać, tak, zagłębiając się bardziej w ten aspekt właśnie uczniostwa, jest taka jedna pewna bardzo ważna cecha, która, że tak powiem, będzie definiowała tak naprawdę, jakimi uczniami jesteśmy. A mianowicie jest to pokora. I jest to temat, który uważam jest bardzo często źle zrozumiany, prawda? I dzisiaj może też chciałbym powiedzieć, czym tak naprawdę pokora jest, ale też trochę, czym pokora tak naprawdę nie jest, tak? Także z dwóch stron chciałbym to zrobić. Niemniej jednak takie analogiczne rzeczy, słuchajcie. Takie pytanie wam zadam. Czy miłość się czuje, czy się ją widzi?
Czuwa i widzi.
Czuje i widzi. Czy możemy powiedzieć, że tylko czujemy miłość?
Tak.
Czujemy. Ale co się takiego dzieje, prawda, że my tą miłość czujemy? Coś musi się dziać w tle. Coś musi być, tak? Tak jak na pewno wiele razy mówiłem, powiedzenie do żony czy męża, kocham cię 50 razy dziennie, tak? Może nie mieć żadnego znaczenia tak naprawdę. Jeżeli my tego na co dzień nie pokazujemy. Także tak samo jest z miłością, którą okazujemy Bogu. Tak? Nie wystarczy powiedzieć raz na jakiś czas, Panie Boże, kocham Cię. Trzeba to pokazywać. I analogiczne pytanie, czy pokorę czujemy, czy ją widzimy?
Widzimy.
Też widzimy pokorę, tak? Można wyczuć ktoś, że jest pokornym człowiekiem, tak? Ale my wyczujemy to na podstawie czegoś. Czegoś, co zaobserwujemy, tak? Zaobserwujemy w życiu człowieka. I zmierzam do pierwszego wniosku, do takiego, że tak samo jak miłość, tak i pokora są pewnymi bardzo praktycznymi rzeczami, które powinniśmy stosować w naszym życiu na co dzień, na których powinno nam tak naprawdę zależeć. Dlatego, że słuchajcie, nawet co z tego, że sobie pomyślicie o tym, że jesteście pokornymi ludźmi? W ogóle poza tym możecie sobie zadać takie pytanie, czy jestem pokornym człowiekiem, tak? Czy jestem pokorny? Nie odpowiadać na głos. Czy jestem pokornym człowiekiem? Jeśli mówisz, że tak, to znaczy, że jeszcze musisz trochę popracować w takim razie, bo to znaczy, że pycha przy siebie przemawia.
Przynajmniej staram się. Tak.
Pokorę się widzi, tak? Kiedy obserwujemy kogoś, tak? Kiedy widzimy, że ktoś jest pokornym człowiekiem. I może zanim przeczytam pierwszy dzisiaj werset, to odwołam się troszeczkę do wiedzy encyklopedycznej, tak? Albo takiej słownikowej, czym jest tak naprawdę pokora. Żebyśmy byli na jednej stronie, że tak powiem, trzymali się, tak? Dlatego, że kiedy mówimy pokora, może każdy z nas mieć jakieś takie inne wyobrażenie, prawda? Ale w języku polskim jest to słowo bardzo popularne, jest to słowo dość prosto zdefiniowane i może, że bardzo ładnie, bym nawet powiedział, nawet tak biblijnie zdefiniowane, słuchajcie. Bo pokora to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Czy można powiedzieć, nawet tak bardzo ładnie, ktoś by spuentował kilka wersetów ze Słowa Bożego, prawda? To jest cnota moralna, która w ogólnym zrozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności. Jesteśmy ludźmi ograniczonymi, tak? Nie potrafimy robić wszystkiego, nie jesteśmy superbohaterami. Niestety powiem wam, historyjki Marvela i DC Comics są bajkami tak naprawdę. Nie ma Supermana, tak? Nie ma też Batmana. Przepraszam, że was rozczaruję dzisiaj.
Tak?
Spidermana też nie ma niestety, tak? Także to, jeżeli ktoś z was to wierzył, no. Dzieci, zatkajcie uszy, ale świętego Mikołaja też nie ma, słuchajcie. Zrujnowała miłość twoje dzieciństwo, przepraszam bardzo. Także nie ma nikogo nieograniczonego, tak? Każdy z nas ma jakieś, w naszym ludzkim ciele mamy jakieś ograniczenia. Polega to, ta pokora też polega na niewywyższaniu się ponad innych. I również unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Unikanie chwalenia. Czasami jest to niemożliwe, bo tak jak mówię, pewne rzeczy inni ludzie zauważają, prawda? I nas będą chwalili też, prawda? Gdzieś tam może wyniosą nas na jakiś podium, prawda? Może gdzieś coś wygramy, może jesteśmy sportowcami, prawda? I gdzieś przebiegniemy coś szybko i tak dalej, staniemy na podium, prawda? No to w pewnym sensie no nie da się, że tak powiem, tutaj byś tak powiedział, słuchajcie, nie, ja na ten podium nie wezmę, a medal ode mnie zabierzcie w ogóle, no nie? To też nie o to chodzi, tak? I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie teraz list świętego Pawła do Filipian na drugim rozdziale. Dlatego, że przejdziemy do pewnych praktycznych, że tak powiem, rzeczy, jak tą pokorę my tak naprawdę możemy stosować, jak tą pokorę mamy rozumieć w takim rozumieniu biblijnym, chrześcijańskim, zborowym, tak? Drugi rozdział od pierwszego wersetu, może tak do ósmego przeczytamy sobie. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I może na tyle dzisiaj. Pierwszy powód, dla którego my powinniśmy traktować pokorę jako coś, jedno z takich naprawdę priorytetowych rzeczy w naszym życiu i zwracać na to uwagę. Jest to dlatego, że jest to jedna z takich najwyraźniejszych cech, jaka była widoczna w Chrystusie, który zszedł z niebios, był Bogiem, był mocniejszy niż wszyscy superbohaterowie, których wymieniłem dzisiaj, tak? Był dużo potężniejszy, był dużo silniejszy, tak? I on się wyrzekł tego, zszedł na ziemię dla nas, dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas tutaj. Zostawił to wszystko, stał się człowiekiem. Wiecie, że ciężko być czasami człowiekiem, prawda? Ciężko być czasami człowiekiem. Już nie pomijam to, że w takim słowa znaczeniu, że człowiek to jest coś dobre, a ktoś, kto nie jest dobry, to nie jest człowiekiem, tak? Ale czasami ciężko jest, prawda, na tej ziemi. I może my możemy nas w Polsce powiedzieć, że nam jest ciężko, mamy teraz recesję, prawda, jakąś coś się ekonomicznie złego dzieje teraz, dużo zawirowań, co nie gadam z kim człowiekiem, w każdym aspekcie naszego życia społecznego, że tak powiem, każdego coś boli, w każdej sferze zarobkowej, każde zawody i tak dalej, szczególnie te państwowe, no tam można by narzekać i mówić różne rzeczy, prawda, się źle dzieje. Wiem o tym, że się źle dzieje. Ciężko jest być człowiekiem. Za naszą wschodnią granicą modliliśmy się dzisiaj, słuchajcie, no to w ogóle nie da się przyrównać do niczego. Nie, to jest w ogóle poza jakąś klasyfikacją w ogóle. Jeżeli nam jest źle, to co dopiero jest tam, to już w ogóle to ciężko to słowo obrać, tak? I Pan Jezus, który był przy stworzeniu świata, słuchajcie, tak? Ktoś, kto ukształtował niebiosa, stworzył człowieka, ziemię, był przy tym, jak wszystkie zwierzęta były nazywane w ogrodzie Eden, słuchajcie. Widział całą historię ludzkości od samego początku. Mało tego, jest miłością, jest dobrocią, jest dobry, tak? Słuchajcie, i On schodzi żyć pośród nas. Tak jakby tutaj usiadł, prawda? Jako człowiek. To nie znaczy, że był mniej Bogiem, lub mniej człowiekiem, lub bardziej człowiekiem. On był w 100% człowiekiem, w 100% Bogiem. Ale to jest może trochę inny temat, nie na dzisiaj. Mam nadzieję, że mi wierzycie, że tak było. I żył w tym znoju, w tym brudzie, w tym kurzu. Nocował pewnie nieraz w niewygodnym miejscu, na niewygodnym łóżku. Był zdradzony przez swoich przyjaciół, tak? Jeden z jego najlepszy człowiek, kumpel, powiedział, że się wyparł się go, udało, że go nie zna. Tak, po kilku latach spędzonych razem, słuchajcie, 3 lata służby intensywnej, codziennie byli w drodze, codziennie robili coś razem, on mówi, ja ciebie nie, ja tego człowieka nie znam. Drugi wydaje go za 30 srebrników, kolejny taki. Sam mówił, że nie ma często dachu nad głową, opowiadał o tym jako sługa, tak? I na koniec tego wszystkiego w bardzo brutalny sposób zostaje zabity. Umiera za nasze grzechy, słuchajcie. Ten Bóg, ten wspaniały, ten dobry, ten cudowny, który wyrzekł się samego siebie, wyrzekł się tego, co tam miał, tak, w niebie, schodzi tutaj, żeby żyć. Ileż pokory u niego było. I wiele razy, wielokrotnie, słuchajcie, pada z naszych ust stwierdzenie, chcę być jak Chrystus, tak? My, chrześcijanie, znamy takie słowo. Panie Boże, w modlitwie modlimy się, chcę być jak Ty. Tak? Bo rozmawiamy z kimś i mówimy, bo my musimy być jak Jezus. Tak? Czy zastanawiamy się często właśnie nad tą Jego cechą, jaką była pokora w tym wszystkim? Że zszedł na ziemię, aby nam służyć. I skoro On to zrobił dla nas, dla mnie i dla siebie, to ileż bardziej my powinniśmy służyć innym. To ileż bardziej my powinniśmy usługiwać. My powinniśmy być pokorni względem siebie w ciele Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół tutaj na ziemi. Tym Kościołem jesteśmy my, bracia i siostry. Tak się zwracamy do siebie często, prawda? Już teraz zauważam, że w kościołach coraz rzadziej. Był taki okres, że uważam, że nawet aż za bardzo wszyscy byli braćmi i siostrami. W ogóle nie zastanawiając się, czy jest, czy nie jest, prawda, i tak dalej, od razu się bracie, siostro mówiło, tak? A teraz widzę, że to zaczyna się zupełnie w drugim kierunku. Tak, że coraz rzadziej słyszymy bracie, siostro, prawda? Coraz rzadziej traktujemy się jak braci i siostry. To o ileż bardziej my, skoro Chrystus tak nam usługiwał, o ileż bardziej my powinniśmy usługiwać sobie. I tutaj właśnie 5 werset mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. To było Jego usposobienie, tak? On taki był, on był po prostu pokorny. I z taką pokorą powinniśmy podchodzić do siebie nawzajem, słuchajcie. I apostoł Paweł tutaj na początku tego drugiego rozdziału, słuchajcie. On tutaj, można by powiedzieć, w jakiś taki, ma nawet trochę desperacki sposób zaczyna, słuchajcie, tak? Mówi ten, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, taka troszeczkę nawet, taka minimalna, tak? Jeżeli znajduje ktoś z was, nie, że pełno zachęty, tylko tak troszkę tej zachęty ktoś znajdzie. Jakakolwiek pociecha miłości, tak? Jest w Chrystusie. Jeżeli jakaś tam wspólnota duchowa jest, jeżeli cokolwiek tam jest w nim takiego, jakieś współczucie czy zmiłowanie, jeżeli ktokolwiek z nas cokolwiek dostrzega w Chrystusie coś takiego, to Paweł woła do nas: dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodnie i ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze, słowo klucz, teraz uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czy Chrystus właśnie czegoś takiego nie zrobił? Czy zszedł? Z niebios. Mimo, że to On jest tym wyższym, tak? Zszedł z niebios, żeby nam usługiwać. On po części uznał nas jako wyższych od siebie. Na tamten moment, na tamten czas. Umierając za ciebie i za mnie na krzyżu. Dlatego my powinniśmy uważać jedni drugich za wyższych od siebie. I wiecie co? Uważam, że jest to pewien klucz. Dlatego, że jestem pewien, że gdyby ludzie w kościołach w ten sposób podchodzili do innych, wiecie, jak dużo mniej kłopotów by było? Wiecie, jak dużo mniej kłótni by było? Wiecie, jak dużo mniej problemów było do rozwiązywania w kościele? Wiecie, jak wspaniale by było? Gdybyśmy tylko uważali jedni drugich za wyższych od siebie. I wiecie co? To jest właśnie takie nasze pokorne nastawienie, jakim musimy, że tak powiem, się cechować każdego dnia, jako Kościół. My jako bracia, jako siostry. Jako bracia i siostry. Obróćcie się do kogoś, tylko nie do małżonków swoich, powiedzcie: dobrze cię widzieć, bracie i siostro. Jesteś moim bratem, powiedz to, jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. No i teraz, słuchajcie, zrealizowaliśmy końcówkę drugiego wersetu, ożywieni jednomyślnością, słuchajcie. Było ożywienie, tak? Jesteśmy ożywieni jednomyślnością, słuchajcie, jesteśmy braćmi i siostrami. Zależy nam na sobie. Tak samo jak idzie rozpoznać rodzinę w sklepie, o czym mówiłem, tak? To jak jest brat i siostra, i pewnie też wam to powtarzałem, ja się wychowałem w rodzinie chrześcijańskiej z bardzo dobrymi wzorcami, tak? I mam kochane trzy siostry, mam kochanego brata. Żyjemy chyba na różnych teraz już zupełnie krańcach i Polski, i ziemi w tej chwili. Ale wiem jedno, że jakby któryś z nich miał jakikolwiek kłopot, tak? To wystarczy jedna wiadomość. No ja się zapakuję i na drugi koniec świata pojadę. Jak mi żona pozwoli. I my powinniśmy mieć takiego samego nastawienia, słuchajcie. Jeżeli mówimy o pokorze, jeżeli mówimy o miłości do siebie nawzajem, to powinniśmy tak samo do siebie reagować. Jest to bardzo istotne, słuchajcie, abyśmy właśnie takie pokorze umieli usługiwać sobie nawzajem, kiedy ktoś ma kłopot, kiedy ktoś się z czymś zmaga. I to mogą być rzeczy fizyczne, to mogą być rzeczy na przykład jakiejś natury zdrowotnej. I można to usługiwać na dwa różne sposoby. Są będą ludzie, którzy będą mogli usłużyć modlitwą. To znaczy, wszyscy powinni chcieć usłużyć modlitwą takie sobie, ale też może praktycznie, może trzeba po lekarstwo do apteki podjechać, prawda? Może trzeba zapytać się, prawda, czy czegoś nie potrzebujesz. Wiem o tym, że to jest troszeczkę taki, wchodzę na taki cienki grunt, tak? Dlatego, że z dwóch przyczyn. Z dwóch przyczyn jedno jest takie, że często bywa tak, że szczególnie w dzisiejszych czasach, że dość mocno izolowaliśmy się od siebie, tak? Jest to efekt uważnych mediów społecznościowych, tego w jaki sposób żyjemy. Często daję tutaj taki przykład, jak się kiedyś jechało, prawda, na wakacje i chciało się z mężem, z żoną zrobić sobie wspólne zdjęcie, było się tylko we dwójkę, to trzeba kogoś zatrzymać na ulicy, podejść i poprosić, słuchaj, czy mógłby pan zrobić nam zdjęcie wspólne, prawda, gdzie się ustawiało i tak dalej, nie? Teraz takie rzeczy teraz rzadziej się ogląda, tak? Dlatego, że teraz wszystko się robi albo na wyciągnięcie dłoni, ale przez selfie stick, prawda? Już nawet nie mamy potrzeby do tego, żeby się zwracać do siebie nawzajem, prawda? I tego typu rzeczy, tak samo jak dostęp do informacji, dostęp do mediów, do tego, co się dzieje na całym świecie, sprawia, że się izolujemy. I często bardzo bywa tak, że na pytanie, słuchaj, czy czegoś potrzebujesz, tak? Odpowiadamy z góry, że nie. Tak, wolimy, a co tam będziemy zawracali komuś głowę i tak dalej. Ja sobie sam dam radę najlepiej, tak? I warto się zastanowić w takich momentach, czy rzeczywiście czegoś nie potrzebuję. Dlatego, że jest to też okazja dla drugiej osoby, żeby tobie mogło usłużyć też, prawda? A potem może być druga sytuacja, w której będziemy mogli się odwdzięczyć. Druga taka może rzecz, która gdzieś może być jakaś taka niewygodna, że są też ludzie, którzy lubią nadużywać też często jakiejś tam dobroci, gościnności i tak dalej, tak? Też takie sytuacje są. Też się osobiście spotkałem w takich momentach. Oczywiście trzeba w tym zachowywać asertywność, trzeba prosić Boga o mądrość w takich sytuacjach. Też trzeba wiedzieć o tym, że są sytuacje, w których trzeba też powiedzieć nie, tak? Bo się nie da, prawda? Bo po prostu nie potrafimy, bo nasze środki na to nie pozwalają. Ale jedno wam powiem, że żaden trud nie jest daremny. I wszystko, co wychodzi z miłości do ludzi, tak? Pan Bóg to widzi. Jeżeli wykonujesz to i czasami nawet ci ciężko, ale robisz to, bo kochasz, tak? Pan Bóg naprawdę to widzi, będzie to cenił, będzie ci błogosławił. Także są tutaj pewne takie aspekty, można by powiedzieć, praktyczne też do tego z tym powiązane. Niemniej jednak bardzo was zachęcam do tego, abyśmy usługiwali sobie nawzajem. Tak jak Pan Bóg, Pan Jezus usłużył nam. Słuchajcie, jest to naprawdę bardzo ważna rzecz. Kolejny werset, który chciałbym dzisiaj przeczytać, jest pierwszy list świętego Piotra. Zbieżność imion przypadkowa, albo może i nie. Nie wiem, czy nie sugerowali moi rodzice. Imię Piotr. Piąty rozdział. Od piątego wersetu. I druga taka bardzo ważna rzecz na temat pokory. Poprzednim razem mówiłem troszeczkę o uczniostwie i wszedłem, że tak powiem, w temat takiego uwielbienia, tak? Że Pan Bóg jest naszym mistrzem, jest kimś wyższym od nas, prawda, i winniśmy Go uwielbiać, tak? I tutaj może też kolejna taka rzecz, która będzie też, że tak powiem, jakimś takim pewnym dowodem na to, jak bardzo pokora jest potrzebna. Dlatego, że uważam, że bez pokory nie możemy tak naprawdę uwielbiać Boga. Jeśli się nie ukorzymy, to uwielbienie też nie będzie istniało. Dlatego, żeby uwielbić, to trzeba uznać kogoś za wyższego od siebie. Trzeba uznać swoją niższość. Tak jak w tej definicji jest, nie można się wywyższać ponad tą osobę, którą się uwielbia. I tak naprawdę trzeba uznać, że wszystko, co dokonujemy, to dokonujemy tylko i wyłącznie dzięki tej osobie, którą uwielbiamy, którą jest Jezus Chrystus. I przeczytajmy. Pierwszy list świętego Piotra, piąty rozdział, od piątego wersetu, a w zasadzie tutaj tym młodszym, o których tutaj jest mowa w pierwszej części, to podaruję. Zacznę od tego słowa wszyscy zaś, tak? Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Przyobleczcie się szatem pokory względem siebie. Względem siebie. Gdyż Pan Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tak? My nie chcemy, żeby Pan Bóg się nam sprzeciwiał. Nikt nie chce chyba tutaj z nas, żeby Pan Bóg się komukolwiek sprzeciwiał, przeciwko nam był, tak? My właśnie pragniemy tej łaski Jego. I czytamy tutaj, że ta łaska jest właśnie zarezerwowana dla pokornych ludzi, tak? Że ta łaska tutaj jest właśnie dana tym, którzy przyodziewają się w tą szatę pokory względem siebie. I może to jest właśnie taki to słowo względem siebie może budzić bardzo z nas często jakieś takie przerażenie albo jakąś taką może trochę niechęć, bo jeszcze tą pokorę względem Boga jakoś tak nam łatwiej jest przyjąć, prawda? No bo On jest Bogiem, tak na dobrą sprawę. On mi, nie wiem, nogi nie podstawił, prawda, jak gdzieś szedłem. On, nie wiem, nie powiedział złego słowa na mnie. On się ze mną nie pokłócił. On nie ma innego zdania niż ja. On też lubi na przykład ciasto jabłkowe jakieś, no nie? No to, nie wiem, czy lubi właśnie. I to jest właśnie piękne, bo ja lubię, a on pewnie też lubi. Także jak jemy wspólnie deser, to...
Pewnie lubi.
Pewnie lubi, tak jest. Pewnie lubi też. Ale już brat i siostra, już istota w ciele człowieka, bym tak to nazwał, nie żaden super bohater, jak już przyjdzie co do czego, to może się z tobą pokłócić i może ci powiedzieć coś niemiłego i może coś zrobić, coś ci się nie spodobało. Może mieć inne zdanie niż ty, słuchaj. Słuchajcie. Może mieć inne poglądy niż ja. Wow. On może mieć inne poglądy. I dlatego przeoblekanie się w szatę pokory, bycie pokornym względem siebie, uznawanie siebie za wyższych, jest, że tak powiem, kluczem, jest po części rozwiązaniem na to, co często się obserwuje wśród braci i sióstr. Kiedy dochodzi do jakichś nieporozumień, kiedy dochodzi do jakichś sytuacji, w których drogi się rozchodzą, tylko dlatego, że jedna i druga strona często nie wie, co to znaczy tak naprawdę, albo nigdy nie zastanawiała się nad tym, że trzeba zachować pewną pokorę. Tak samo jak Chrystus usłużył nam, tak samo my winniśmy usługiwać innym. I wiecie co? Paweł w liście do Rzymian w 15 wersecie on mówi nawet dużo więcej. To w zasadzie można by było w tym temacie przeanalizować cały 14 rozdział i cały 15, tak? Ja nie mamy dzisiaj aż tyle czasu, nie chcę wam aż też tyle czasu zajmować. W każdym razie pokora jest, słuchajcie, takim efektem, można powiedzieć, wypadkową naszej szczerej miłości jedni ku drugim, tak? I w 15 rozdziale pisze nawet więcej, bo wiecie, pokora to też nie jest takie coś, że kiedy przychodzi do jakiejś sytuacji, to my po prostu się wycofujemy, w ciszy milczymy, prawda? Że ktoś ma właśnie jakiś kłopot i my po prostu okej, dobra, nie będę się wtrącał, nie będę zwracał uwagi, prawda, i tak dalej. To nie jest pokora, to jest bycie nieczułym człowiekiem generalnie, to jest bycie duchowym ślepcem, nie wiem jak tutaj nazwać to, nie chcę używać zbyt mocnych słów. W każdym razie apostoł Paweł w 15 rozdziale, na samym początku, pisze coś takiego: a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. Czyli nawet jeżeli jest taka sytuacja, że widzimy jakąś słabość u brata czy siostry, to my powinniśmy ją wziąć na siebie, słuchajcie. To nie znaczy, że my mamy stać i patrzeć, jak ten brat jest słaby, tylko mamy się z nim po części utożsamiać, chcąc go podnieść do góry. Bardzo często jest tak, że my lubimy przejść od razu do tak zwanego już procesu eskalacyjnego w postaci napominania. Już chcemy zastosować pewną regułę, jedną z niewielu takich, ale taką konkretną, którą Pan Jezus pokazał nam, jak mamy postępować w sytuacji, gdy twój brat grzeszy. Tak? A twój brat może mieć po prostu inne zdanie na ten temat. Na jakiś tam temat, tak? I czy to jest rzeczywiście taka rzecz, którą my będziemy traktowali, która jest która świadczy o pewności mojej zbawienia i pewności zbawienia tego brata? Czy to jest rzecz, którą można rozumieć na dwa różne sposoby czasami? Powinniśmy się bardzo mocno utożsamiać z tym, prawda, kim tak naprawdę jesteśmy, co Chrystus dla nas uczynił i to samo czynić względem siebie. Na początku 14 rozdziału pisze, a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. I gdybyśmy mieli właśnie takie nastawienie, że traktujemy innych jako wyższych od siebie. I nawet jeśli nie zgadzamy się z czymś, tak? Nie zgadzamy się z tym bratem. Uważamy siebie troszeczkę za mocniejszych. Zgadza się? Uważamy siebie za mocniejszych, tak? Bo na przykład mamy trochę lepsze poznanie Słowa Bożego. Bo przeczytaliśmy Biblię parę razy więcej. Bo mamy 3 godziny więcej czasu w ciągu tygodnia, żeby modlić się do Boga na przykład, tak? Albo po prostu uważamy, że ten temat już mam zamknięty w życiu, ja już to wiem, koniec, prawda? Jestem tym mocny. To czy nadal tego brata czy siostrę, który nie ma tak tego tematu, bym powiedział, tak obcykanego jak ty, tak dopracowanego jak ty, czy uważasz go za wyższego od siebie? Czy on nadal będzie wyższy od ciebie w twoich oczach? Gdyby tak było, to naprawdę wielu, wielu problemów w kościołach w dzisiejszych czasach uważam by nie było. Gdybyśmy uważali siebie za wyższych od siebie, nawzajem, siebie nawzajem, wśród braci i sióstr, jedni drugich za wyższych od siebie. Tutaj ten 15 werset zaczyna się jeszcze tak, że oprócz tego, że mamy wziąć ułomności słabych na siebie, prawda? Mamy nie mieć upodobania w sobie samym. A wiecie, jak to czasami jest, kiedy będziemy posiadali jakąś wiedzę, prawda? Taką zdobytą. Pan Bóg nam coś objawił, no nie? Pokazał nam coś. I wiecie co? Ja tutaj nie mówię teraz, nie teoretyzuję tutaj, nie mówię o jakichś innych ludziach, tutaj mówię o sobie teraz. Bo to jest bardzo realny scenariusz dla każdego z nas. Myślicie, wiecie co? Jak ja pamiętam, jak pierwszy raz miałem taki moment, w którym Duch Święty objawił mi coś na temat pewnego wersetu. A dokładnie na temat Księgi Jozuego, 2 rozdział. Jak w ponadnaturalny sposób mi powiedział pewną lekcję wiary z tej historii, która tam jest. I jak wspaniale ja to zrozumiałem. Ja taki byłem, słuchajcie, napełniony, że ja spać po nocach nie mogłem, tak? A jak jechałem gdzieś, ktoś mnie prosił o usługę gdzieś w jakimś kościele, to zgadnijcie, na jaki temat mówiłem. I wiecie co, naprawdę to trochę nadyma w którymś momencie. Jak już tak traktujemy, że już wszystko zrozumieliśmy. Tak? W którymś momencie, jak ktoś chciał ze mną podyskutować trochę na ten werset, no to ja już podchodziłem do tego tematu, no wiesz, bracie, siostro. Ja już wiem. Musisz się więcej modlić, żeby Pan Bóg ci pokazał to, co mnie pokazał. Ja teraz mam tak, że jak mnie obudzicie o 3 w nocy, to ja wam kazanie powiem na ten temat. Bez przygotowywania się. Notatki mam tutaj. I tutaj. To jest realny scenariusz. Bardzo często się objawia, tak miło się śmiejesz, ale wiesz, w grupie uwielbienia też często tak bywa taka sytuacja, no nie? Kiedy gdzieś się dochodzi do jakiegoś poziomu. I często też widziałem takie sytuacje, bo także było tak, że do te umiejętności, które posiadaliśmy, nie mówię tu jeszcze o naszej grupie uwielbienia, myślę, że dużo nam brakuje.
Ja akurat z środkami jakowymi, tak.
Dobrze, dziękuję bardzo, ale to później możemy porozmawiać. Także słuchajcie, jest tak, że tutaj również, prawda, kiedy się nagle gromadzą fajni muzycy, którzy umieją świetnie grać, prawda, i tak dalej, się wychodzi na tą scenę w kościele i to wszystko gra, słuchajcie, no nie? Fajnie to się robi wtedy. To są normalne, ludzkie scenariusze, które każdego z nas mogą gdzieś dotknąć. I potem gdzieś właśnie jest się z kimś się rozmawia i się już mało uznaje za takiego eksperta do uwielbienia, że zapomina się o tym, że najważniejszą rzeczą w uwielbieniu jest właśnie pokora. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą, abyśmy troszeczkę na temat tej pokory, zwracali uwagę naszą, żebyśmy myśleli o tym. I wiecie co, uważam, że taką najlepszą formą tego, jak to robić, to jest prosić Ducha Świętego, aby nas prowadził w takie miejsce, abyśmy byli pokornymi ludźmi, abyśmy byli tego pokornego serca, abyśmy przeoblekali się w tą szatę pokory. Żeby Pan Bóg każdemu z nas indywidualnie pokazywał, co mamy robić. Dlatego, że przykładów można sypać tutaj z rękawa, tak? Tu można ich bardzo dużo wymienić. Jest bardzo dużo sytuacji, w których ta pokora nam będzie potrzebna, w której możemy zapomnieć o tej pokorze, ale każdy z nas ma swoją indywidualną relację z Bogiem. W tym wszystkim. I uważam, że Pan Bóg powinien indywidualnie do każdego z nas mówić o tym i pokazywać nam, nad jakimi sferami naszego życia jeszcze musimy pracować. Ale myślę, że nawet po tych słowach, które już do tej pory powiedziałem, można łatwo zauważyć, że pokora jest taką, taką rzeczą, która spaja Kościół razem. Bo kiedy jesteśmy pokorni wobec siebie, to musimy się kochać nawzajem, słuchajcie. Kiedy mówimy o takiej prawdziwej pokorze. Powiedziałem też troszeczkę, jeszcze jeden fragment dzisiaj będę miał. Trochę o tym, w momencie, kiedy widzimy, że ktoś coś robi źle, tak? Czyli na przykład grzeszy. Żeby również zachować się pokornie w tej kwestii, tak? Żeby również w tym wszystkim była pokora. I tak jak mówię, pokora to nie jest też milczenie, kiedy widzimy coś złego. Pokora to też nie jest sytuacja, w której po prostu zamykamy swoją buzię na kłódkę i cisza, bo ja jestem pokorny, ja nie będę zwracał uwagi, tak? Ja nie będę nic zrobił. Ale kiedy rozpatrzymy sobie ten cały kontekst pokory w Słowie Bożym, tak? I zwrócimy na to uwagę, jak bardzo ważną rzeczą jest pokora i jak ona wynika z miłości ku drugiej osobie, chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie dzisiaj ten werset o napominaniu, tak? To jest Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. I trzy wersety w zasadzie. 15, 16, 17. Teraz zobaczcie. Jeśli by zgrzeszył brat swój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli ich nie usłucha, powiedz zborowi, a jeśli zboru nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Tak? Proste myślenie zazwyczaj się nam łącza, kiedy czytamy takie rzeczy, prawda? Idę do brata, on grzeszy, żyje w grzechu, ma problem, nie wiem, z narkotykami, z czymkolwiek, nazwijcie to jak chcecie, cokolwiek, najbardziej brzydki grzech, jakim sobie teraz pomyślicie, prawda? Ten brat tkwi w tym grzechu. Więc idziecie do niego i mówicie, słuchaj, musisz to z tym skończyć, tak? On mówi, dobra, ale nic sobie z tego nie zrobił. Więc idziemy w takim razie, on dalej nic sobie nie zrobił z tego, co powiedziałem, tak? Więc w takim razie wezmę drugiego brata, tak, ze sobą, albo siostrę i pójdziemy razem, zwrócimy mu uwagę. Więc idziemy razem, zwracamy mu uwagę, on mówi, dobra, nic sobie z tego nie robi. To w takim razie co? Idziemy do pastora. Pastorze, ten brat ma taki problem, powiedziałem mu, to sam nic nie zrobił, poszedłem z bratem, z siostrą, czy nawet z dwoma braćmi, z dwoma siostrami, czy cokolwiek i zwróciliśmy mu uwagę wspólnie, tu są świadkowie, on sobie nic z tego nie zrobił, trzeba napomnieć go przed zborem. Więc pastor wychodzi, słuchaj bracie, przed całym zborem mówi, ty masz taki problem, tak? Musisz się opamiętać, nie możesz żyć w tym grzechu. Ten brat mówi, dobra, nic się nie stało, więc co się dzieje następnym razem? Się następnym razem dzieje, puch. Tak? Jak fajnie, praktycznie i czysto, prawda? Się zrobiło. A teraz gdybyśmy sobie wzięli ten cały aspekt pokory, ten schemat, ten cały aspekt miłości, o którym mówiłem, którą powinniśmy mieć do siebie nawzajem. Kiedy widzimy brata czy siostrę z problemem? Coś jest nie tak u niego. ale jako człowiek pokorny. Jako człowiek przede wszystkim kochający tego brata czy siostrę. Podchodzę do niego i mówię, słuchaj, naprawdę, jak mogę ci pomóc, żebyś z tym skończył, żeby to się już skończyło w twoim życiu, żeby to się więcej nie powtórzyło. Czy mogę trwać z tobą w modlitwie o tą sprawę? Czy mogę ci jakoś pomóc? Czy mam cię gdzieś wysłać? Czy mam ci, jak masz nauk jakiś, czy mam cię to zorganizować? Czy mam cię tam zawieźć na jakiś odwyk? Cokolwiek. Ale czy ja mam to zrobić? Jeżeli to się nie spełnia, angażujemy więcej ludzi. Słuchajcie, temu bratu, siostrze trzeba pomóc. Bo ma problem. Bo nie rozumie tego. Stańmy wspólnie razem w modlitwie, zwołajmy do Boga o to, żeby nam pomógł, żeby objawił się, żeby uczynił cud w życiu tego brata czy siostry, który ma problem. Walczmy o niego wspólnie. Kiedy to nie działa, idziemy do zboru, idziemy do pastora, mówimy, słuchajcie, mamy w zborze taki i taki kłopot. Musimy zawalczyć o tego brata, którego tak kochamy, którego uznajemy za wyższego od siebie. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze to jest to, co jest na koniec napisane. Bo pisze, że jeżeli zboru nie usłucha, to ma być dla nas jak poganin i celnik, a dla kogo przyszedł Chrystus na ten świat?
Właśnie, kogo uratował?
Dla pogan i celników. No. Czy nasza robota się kończy na tym? Ona się dopiero zaczyna wtedy. Dlatego, że my mamy pozyskać tego brata czy siostrę na nowo. Tak samo jak Chrystus przyszedł do celników, przyszedł do złodziei, przyszedł do każdego z nas, do ciebie i do mnie, grzeszniku.
I do poborców
podatkowych. I do poborców podatkowych też. Nawet. Dlatego płacimy podatki.
Ale to nie.
Kochamy płacić podatki. Bo Pan Jezus przyszedł też do poborców podatkowych i do Pań w Urzędzie Skarbowym również. Błogosławimy Urząd Skarbowy. Pokora jest bardzo istotna, prawda? Jest bardzo ważną rzeczą, dlatego że kiedy patrzymy przez pryzmat pokory i miłości jedni ku drugim, pewne wersety w Słowie Bożym, tak samo jak ten, to jest tylko jeden przykład, słuchajcie, tak? Jak zmienia zupełnie obraz ten werset. On nie zmienił treści. To jest dalej ta sama treść. I można by powiedzieć, po ludzku może się nawet wydarzyło to samo. Ale jak wiele w tle, jak wiele w sferze duchowej wykonało się więcej w tym czasie. Iż pomijając to, że kiedy naprawdę będzie nam zależało, kiedy naprawdę będziemy pokornie jedni drugich uważali za wyższych od siebie, będziemy naprawdę bardzo blisko siebie nawzajem, nasze relacje będą jak nigdzie indziej, słuchajcie. I wiecie co, to się nawet często obserwuje, no nie? Teraz myślę już trochę rzadziej, dlatego że społeczeństwo już się zrobiło też dużo bardziej takie otwarte na różnorodność, tak? W momencie teraz, kiedy mówimy gdzieś, prawda, o ja nie jestem katolikiem, tak, albo jestem właśnie protestantem, zielonoświątkowcem, czy coś, to już nawet ludzie mniej więcej wiedzą, aha, okej, prawda, jest bardziej tak, myślę, że może w mniejszych jeszcze gdzieś na obrzeżach miast, może w jakichś wioskach i tak dalej, może to jeszcze troszeczkę inaczej, ale też myślę, to też się zmienia, prawda. Ja pamiętam też czasy, że generalnie tak średnio co druga osoba to było tak, że to było bez mała wyklęcie z rodziny, tak. Że to było coś, z czym się rodzina kompletnie nie zgadzała. Bo ty, że nie jesteś naszym synem, takie świadectwa, prawda? Bo nawróciłem się do Boga, rodzina nie chce mieć nic ze mną wspólnego. Takie świadectwa słyszeliśmy. I to bardzo często, to było normalne. I wiecie, kto był wtedy prawdziwą rodziną dla tej osoby? Kościół. Dlatego się, myślę, też często, albo inaczej, dużo częściej nazywaliśmy braćmi i siostrami wtedy. Dlatego, że mieliśmy siebie nawzajem i w wielu przypadkach mieliśmy tylko siebie nawzajem. Dlatego bardzo zachęcam was, abyśmy naprawdę skupili się na tym. Naprawdę zawalczyli o to, aby wśród nas była taka prawdziwa miłość Boża, która nas nakierowuje na pokorę względem siebie nawzajem. Aby Chrystus przyodziewał nas w tą szatę pokory. Aby uczył nas, co to znaczy tak naprawdę praktycznie uznawać innych za wyższych od siebie. Będziemy się modlić? Powstańmy w takim razie, słuchajcie. Jeszcze będziemy śpiewali jedną piosenkę. Poproszę może grupę uwielbienia, żebyśmy już zaczęli. żeby grać, bo chciałbym, żebyśmy naprawdę dzisiaj się skupili na, skupili bardzo mocno na tym, aby Duch Święty naprawdę wykonał pewną bardzo konkretną pracę w nas. Aby wykonał taką pracę, słuchajcie, która nas przede wszystkim przybliży do Niego, ale też przybliży do siebie nawzajem, jako braci i siostry. I wiecie co, ja wierzę w to, że to nie jest tak, że to się wydarzy, dzieją takie rzeczy tak po prostu, o tak, pstryk i nagle jesteśmy super pokornym kościołem, usposobieni tak do siebie, że jeden za drugiego się uważa za niższego i tak dalej, tak? To jest praca często. To jest praca nad swoim charakterem, to jest praca z Duchem Świętym w życiu każdego z nas, słuchajcie. Dlatego chciałbym, żebyśmy znaleźli teraz taką chwilę, słuchajcie. Dzisiaj udało nam się zacząć nabożeństwo o czasie, słuchajcie, równo, w pół do 11. Będziemy się starali tak zaczynać co tydzień, tak? Dlatego, że teraz mamy 8 po 12, tak? Mamy teraz ten czas, aby pomodlić się i naprawdę zawołać do Boga o to, żeby On zmienił coś w naszym życiu. Aby dokonał pewnej zmiany, pewnej transformacji w naszym życiu, aby to, co się zaczęło u nas kiedyś, aby nie wygasało, ale żeby to się rozwijało jeszcze dalej, słuchajcie. Aby ten Kościół stał się silnym Kościołem. Czy każdy z nas nie ma marzenia, amen, że chce być częścią silnego Kościoła? Kościoła, gdzie bracia i siostry się kochają nawzajem. Kościoła, gdzie ludzie o siebie troszczą się nawzajem. Kościoła, w którym nie ma pogardy. Kościoła, w którym przede wszystkim jest Chrystus, Jego miłość do nas. I to, kiedy idziemy gdziekolwiek, znajdujemy się w jakimkolwiek miejscu na ziemi, w sklepie, czy w szkole, czy w pracy, ludzie to widzą. Bo miłość wzajemną mamy do siebie, a my jesteśmy uczniami Chrystusa. Wydarzyło się coś w naszym życiu, czego oni nie doświadczyli i możemy im o tym powiedzieć. Kochany Ojcze, ja Tobie dziękuję za ten dzisiejszy czas, Panie. Ja teraz pragnę, aby Twój Duch Święty się wylał na nas, Panie. Aby Twój Duch Święty zaczął pracę teraz w naszych sercach i w naszych życiach. Proszę Ciebie, Ojcze, o to, aby Duch Święty działał i przemieniał nas, Panie. Na Twój obraz i podobieństwo, Panie. Abyśmy przedziewali się w tą szatę czystą, nieskalaną, Panie. Prosimy Ciebie o to, Ojcze, abyś prowadził każdego z nas. Ja modlę się o każde serce tutaj na tym miejscu. Modlę się, Panie Jezu, abyś dotykał się każdego serca tutaj. I proszę Ciebie, przemawiaj do nas indywidualnie. Przemawiaj do każdego z nas tutaj. Abyśmy byli pełni miłości. Pełni Twojej dobroci, o której śpiewaliśmy. I pragniemy Twojej łaski. Chwała Tobie, Panie, będzie. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Wywyższamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Proszę, które swoje ręce wymierzają z Ciebie. Panie. Niech Ci nie dorówna. Nic nie dorówna Twojej miłości, Panie. Nic nie dorówna, Ojcze, w każdym.
Jezusie Chrystus.
Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu. Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu. Wywyższamy Ciebie, Ojcze, za Twoją łaskę i miłość, Boże. I ucz nas, Panie Jezu. Ucz nas, Panie Jezu, być takim jak Ty, Panie. Pełni pokory, Boże mój, względem siebie nawzajem. Prosimy Ciebie o to, Ojcze. Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Aleluja. Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu. Czynisz, Panie, Twoje dzieło. Nikt Ci nie dorówna, Panie. Nikt Ci nie dorówna, Panie. Aleluja. Słuchajcie, żebyśmy wznieśli nasze ręce, tak jak śpiewaliśmy. Słuchajcie, żebyśmy wznieśli nasze ręce teraz. Abyśmy zawołali do Boga. Abyśmy zawołali do Niego. Boże, my Twojej obecności pragniemy. My Twojej łaski pragniemy dzisiaj. My pragniemy Twoją chwałę oglądać, Panie. Najbardziej nam zależy na tym, abyś, Panie, Ty był wywyższony, abyś Ty był uwielbiony, aby Twoja łaska się objawiała w każdej chwili naszego życia, Panie Jezu, życia tego Kościoła, aby Twoja łaska objawiła się w tym mieście, w Starogardzie, aby Twój Kościół był silny, pełen miłości, Boże mój, pełen pokory, Panie, taką, jaką Ty nam pokazałeś, umierając za nas na krzyżu, umierając za każdego z nas, Panie Jezu. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy nasz Stwórco, nasz Zbawicielu. Bądź uwielbiony, Tobie nikt nie dorówna, Panie. Bo wielkim jesteś Ty, Panie. Wielkie dzieła czynisz, Panie Jezu. Halleluja, wywyższamy Ciebie, Ojcze. Wywyższamy Ciebie, Panie. Nie dorówna Tobie nikt, bo wielkim jesteś Ty, zaśpiewajmy razem. Bo wielkim jesteś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt. Nie dorówna Tobie nikt, bo wielkim jesteś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkimś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkimś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Wywyższamy Ciebie, Panie Jezu, chwała niech Ci będzie, Ojcze. Uwielbiamy Ciebie, Panie, naszym Zbawcą. Halleluja, wywyższamy Ciebie, Panie. Halleluja, wywyższamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Ciebie, Ojcze.
Aleluja. Błogosławię każdego brata, każdego. Dziękuję za całe stworzenie.
Jeszcze tak chciałbym powiedzieć, słuchajcie, na koniec, że jeżeli jest ktoś z Was, kto potrzebuje jeszcze modlitwy, czy chciałby się pomodlić cokolwiek, prawda? Czy może jeszcze nawet nigdy nie było takiej sytuacji, że oddałeś tak szczerze swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby